Wincenty Witos, do braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich. 30 lipca 1920 roku.
Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie. Bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach. Lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno, ani rezygnować nie wolno. Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko. Majątek, krew i życie. Bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby.
I tutaj jest jakaś tam część wspólna nawet z tą współczesnością, bo do kogo zwraca się wtedy Witos, tak? Właśnie do chłopów, którzy dopiero od niedawna są traktowani przez elity państwowe, powiedzmy, czy narodowe, jako, powiedzmy, równorzędny partner, tak? I w sytuacji, w której dzisiaj możemy mieć kryzys taki tożsamościowy, powiedzmy, całe przesłanie tutaj Wincentego Witosa można byłoby odnieść do czasów współczesnych i myślę, że do każdych czasów, bo pewne wartości pozostają niezmienne i uniwersalne.
Ja tutaj zwróciłbym po tym cytacie, który pan miał okazję zaprezentować, zwróciłbym uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, właśnie, że to jest rok 1920, jest lipiec, i już nie patrzę na to zagrożenie, które napływa do nas ze wschodu, ale to jest tak naprawdę rok, 9 miesięcy od momentu ogłoszenia, odzyskania niepodległości, gdzie ewoluujemy też jako strukturalnie. I ci chłopi jeszcze rzeczywiście z jednej strony nie czują się w jakiś sposób z tym państwem, tak formalnie bym powiedział, nie czują się związani właśnie, a z drugiej strony, i to jest najciekawsze, po tej deklaracji okazuje się, że najwięcej na początku sierpnia zgłasza się do tworzonej w tym czasie Armii Ochotniczej obywateli Rzeczypospolitej, którzy deklarują wykonywany zawód właśnie chłopa, czy nazwijmy to współcześnie rolnika. To właśnie po tym apelu do Armii Ochotniczej zgłaszają się w zasadzie tysiące chłopów z obszaru całej Polski. Tej Polski, która się kształtuje w tym czasie. To pokazuje też niesamowitą integrację. Bo oczywiście chłopi zaufali przede wszystkim Witosowi, nie ukrywajmy tego, to nie jest tak, że oni zaufali Polsce, prawda? Oni zaufali Witosowi, bo słowa Witosa były dla nich najważniejsze. Jeżeli Witos mówił tak, a nie inaczej, to znaczy, że tak jest. Ale z drugiej strony to też pokazało, że ci ludzie są gotowi. Skoro Witos mówi, że trzeba bronić tej ziemi, to oni to zrobią, bez względu na koszty.
I obronili.
I obronili, dokładnie.
Wincenty Witos, premier rządu RP w odezwie do chłopów.
Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie, nie wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska budowana była na jednym człowieku. Chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo.
I tutaj też można płynnie przejść do kolejnego, powiedzmy, stanu, może nie stanu, ale do pewnej grupy społecznej, czyli do, powiedzmy, robotników. A tak do robotników się najczęściej zwracał? No Ignacy Daszyński. No mimo tego, że Józef Piłsudski też przecież z PPS-u się wywodzi, ale nawet teraz, tak jakbyśmy szybko mieli sobie pomyśleć jakieś skojarzenia, socjalizm, tak? To przez to, co działo się później też i przez to, jak sam PPS był wykorzystany w czasach PRL-u, to od razu może nam się skojarzyć socjalizm jakimś tam sposobem z komunizmem, tak? I tutaj też bym przytoczył jeden cytat Ignacego Daszyńskiego, tak żeby nasi słuchacze doskonale wiedzieli, z kim mamy do czynienia. W takim razie tak pisał o komunistach i Rosji sam Daszyński.
Dyktatura proletariatu jest w Rosji bolszewickiej od początku rządem gwałtu i przemocy mniejszości nad większością. Mniejszość rządząca nie wynosi nawet 0,5% ludności i utrzymuje się przy władzy przez tak okrutną i krwawą przemoc, że żadne inne cywilizowane społeczeństwo podobnie dzikiej tyranii nie zniosłoby.
Także tu też widać, że pojawia się nam Daszyński, kolejna postać. Ona się już zwraca najczęściej w swoim przekazie i w swojej działalności właśnie do proletariatu, czyli do tej klasy pracującej. A też ten gdzieś tam pierwiastek, raz, że pracy u podstaw, a dwa, że takiej świadomości narodowej i przede wszystkim potrzeby suwerenności, niepodległości tutaj się pojawia.
Akurat zanim można byłoby przejść do komentarza dotyczącej wypowiedzi Daszyńskiego, to może warto naszym słuchaczom kilka słów opowiedzieć albo przypomnieć o tym, że PPS tak naprawdę też podążał od schyłku XIX wieku, jak powstał, podążał wyboistą drogą polityczną. Mianowicie ścierały się w nim te dwie frakcje, czyli frakcje, która jedna była, nazwijmy to, bardziej taka komunizująca, bardziej lewicowa, która rzeczywiście dążyła do pewnych takich radykalnych rozwiązań. I mamy taką centrową frakcję, część PPS-u, która później też rozbiła się na te dwa nurty. Mam na myśli ten nurt niepodległościowy pod kierunkiem Józefa Piłsudskiego, który odłączył się po zjeździe wiedeńskim w 1906 roku. No i tą część, nazwijmy to, taką centrową, to znaczy dbającą o interesy oczywiście głównego odbiorcy ich idei politycznych, czyli właśnie środowisk robotniczych, ale dbającego też o to, ażeby po prostu te działania miały swoją podstawę w ramach funkcjonowania niepodległego państwa polskiego. Oczywiście te idee się pojawiają w okresie I wojny światowej. Więc tutaj jednym z najbardziej wyrazistych postaci tego nurtu centrowego, bo ten nurt lewicowy w końcu, na początku XX stulecia połączył się z Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Polski i stworzył Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą Polski i Litwy. I oni w końcu przeformatowali się później w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski. Więc to już mamy ten nurt typowo, nazwijmy to, skrajnie lewicowy, uszeregowany. Natomiast tutaj właśnie Ignacy Daszyński jest takim przykładem, który też, pamiętajmy o tym, że oni jako ta część centrowa, ta partia PPS-u, która oczywiście ma też już w obrębie swojego układu strukturalnego, też ścierają się w nim różne poglądy, jednak próbuje dbać z jednej strony o interesy, właśnie tak jak powiedziałem, swoich wyborców, tych, którzy na nich głosują, z drugiej strony działać w obrębie legalnym, strukturalnym, ustrojowym tego niepodległego państwa polskiego. Daszyński tutaj widzi zagrożenie, podobnie jak Piłsudski, w Rosji, w tym zagrożeniu bolszewickim. Oczywiście Daszyński patrzy na to w przeciwieństwie do Piłsudskiego, również który widział to jako zagrożenie ideologiczne i polityczne, to Daszyński widzi w tym zagrożenie odebrania sympatii części środowisk sprzyjających PPS-owi właśnie na rzecz ruchów komunizujących. Więc to akurat do tego się odnosiło. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Daszyński był tą postacią, na początku przynajmniej, bardzo aktywnie uczestniczącą w pracach Sejmu Ustawodawczego. Później Daszyński w późniejszych latach bardziej, mógłbym ująć to w ten sposób, został zdominowany przez Józefa Piłsudskiego i można byłoby nawet postawić taką tezę, że w zasadzie już szczególnie po okresie majowym Daszyński pozostaje pod takim bardzo głębokim wpływem Józefa Piłsudskiego, który skutkuje tym, że staje się takim niejako bezwolnym narzędziem w rękach marszałka, ale będąc takim nieformalnym łącznikiem między marszałkiem a PPS-em. Natomiast niewątpliwie ci, którzy na początku tego okresu niepodległościowego nie są jeszcze tak widoczni jak Daszyński, a później uzyskują pewien wpływ na kształtowanie się wizerunku i twarzy PPS-u, to jest dwóch działaczy, którzy mi szczególnie są bliscy. To jest Adam Pragier, jest jeszcze oczywiście przede wszystkim Mieczysław Niedziałkowski. Oni z kolei dbają o to, ażeby była zachowana równowaga między tą ideą, która przyświecała PPS-owi jako partii politycznej, a temu, co się dzieje w państwie. Ale niewątpliwie Daszyński właśnie zasłynął i swoimi działaniami na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX wieku, które właśnie umożliwiły Józefowi Piłsudskiemu uzyskanie poparcia PPS-u wtedy, kiedy to poparcie było najbardziej mu potrzebne. Czyli mam to na myśli przede wszystkim przełom roku 1918 i 19 i potem w roku 20.
No i w 26 chyba też dosyć ważne.
No tak, szczególnie kolejarzy, to prawda. Tak. Ale to właśnie dobrze mi pan przypomniał, no bo to była zasługa Daszyńskiego w maju 26 roku, między innymi. Więc chociaż on był bardzo koncyliacyjny, to był polityk, o którym można byłoby powiedzieć, że właśnie nie był w ogóle osobą zdolną do podejmowania działań o takim charakterze konfliktogennym. To był człowiek, który zawsze chciał widzieć mediację, chciał widzieć kompromis. A niestety, znając charakter marszałka, no ten kompromis często po prostu nie mógł być uzyskany i wtedy Daszyński najczęściej obrywał jako mediator z jednej lub z drugiej strony, w zależności od tego, z kim był skonfliktowany w danym momencie.
Marszałek Józef Piłsudski słynął z dość ostrej retoryki. Przed nami fragment jego wypowiedzi o Konstytucji Marcowej.
Ja tego, proszę pana, nie nazywam konstytucją. Ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel.
Trochę szkoda, że współcześnie takiego Daszyńskiego nie mamy.
Tak, tak. To by się
człowieka, który chciałby się dogadać.
Tak samo
po
jak,
prostu.
Tak, tak samo jak o takiej podobnym charakterze i po, zachowaniu był Maciej Rataj. Z tym, że w przeciwieństwie do Daszyńskiego Maciej Rataj potrafił się Józefowi Piłsudskiemu zdecydowanie przeciwstawić. To były między innymi, teraz już dokładnie pamiętam, kwestie związane z podejmowaniem decyzji po śmierci Gabriela Narutowicza i jeszcze w okresie sprawowania urzędu marszałka w Sejmie Ustawodawczym. On był bardziej zdecydowany, mniej kompromisowy, czy bardziej bezkompromisowy, jeżeli chodzi o stawianie weto marszałkowi, ale to właśnie takie postacie jak Ignacy Daszyński czy Maciej Rataj, to są ludzie, którzy są takimi zwornikami tych napięć, które się pojawiały na niwie parlamentarnej. I to oni, ale to dzięki jakim cechom oni mogli to uzyskać taki status? Właśnie pewnej nieustępliwości, pewnemu zdecydowaniu, pokazywaniu, że jestem ponad tymi podziałami i właśnie wskazywaniu na siebie w tym charakterze, że słuchajcie, kłócicie się? Dobrze, to się kłóci, ale zróbmy to w sposób cywilizowany. Jeżeli nie potraficie dojść do konsensusu, to ja mogę spróbować wam pomóc, prawda? I faktycznie odnoszę takie wrażenie, że patrząc na dzisiejszą scenę polityczną, to faktycznie takich ludzi jak pokroju Ignacego Daszyńskiego czy właśnie Macieja Rataja wyraźnie brakuje. No ja nie widzę takich postaci, ale może się mylę, może ktoś takie postaci jest w stanie wskazać.
Gdy zapytamy o nazwiska związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, no to wiadomo, na pierwszym miejscu jest marszałek Piłsudski. Niektórzy wymienią, w zależności też od poglądów politycznych, no też Romana Dmowskiego.
To zupełnie niepotrzebnie, trzeba przyznać. Jakby, wydaje mi się, że współczesne poglądy polityczne nie powinny mieć wpływu na to, jak oceniamy tą przeszłość.
Są pewne punkty wspólne jeszcze w tej polityce tamtych czasów i dzisiejszej polityce i trudno niestety uniknąć niektórych porównań, dlatego nie dziwi mnie, że te postaci historyczne są dziś traktowane w zależności gdzieś tam od tego światopoglądu, ale tutaj oprócz tych nazwisk, które wywołują emocje, jest jeszcze jedno nazwisko, które już padło dzisiaj w tej naszej rozmowie, ale ono również zasługuje tutaj na nieco szersze omówienie. Jest to Ignacy Paderewski.
Ignacy Jan Paderewski, opracował podstaw dla odrodzonej Rzeczypospolitej.
Sprawa narodu to nie interes, z którego wycofać się należy, gdy zamiast zysku straty przynosi. Sprawa narodu to praca ciągła, praca stała, wytrwałość, niezłomność, ofiarność nieprzerwana z pokolenia na pokolenia. Zaniechać jej nie wolno, a łożyć na nią w miarę możliwości zawsze się powinno. I tutaj chyba słychać w tym cytacie Ignacego Jana Paderewskiego ten taki pozytywistyczny stosunek, tak, do niepodległości Polski.
Tak, jak najbardziej. Zresztą, tak jak już tutaj pan Jakub wspomniał, postać tego znakomitego pianisty i cytował jego słowa, to ja tak oczami i wyobraźni widziałem coś, co dzisiaj współcześnie funkcjonującego naszego państwa i jego relacji z Unią Europejską mogłoby się wydawać czasami dosyć dziwne albo być traktowane nawet jako formę zdrady interesów państwa polskiego. Mianowicie chodzi mi o to, że Ignacy Paderewski jako członek naszej delegacji na obrady konferencji pokojowej w Paryżu, tak naprawdę to dzięki niemu zarówno wysłannicy Józefa Piłsudskiego, jak i Romana Dmowskiego mieli w ogóle szansę na to, ażeby przed nimi otwierane były drzwi polityków angielskich, francuskich, oczywiście przede wszystkim amerykańskich, których Paderewski znał. To Paderewski wprowadzał na salony tych ludzi. To teraz bez takiej osoby, tak naprawdę punktem ciężkości funkcjonowania Europy jest Komisja Europejska, jest Parlament Europejski, są ich siedziby w Brukseli. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie mamy tam osoby, która takie drzwi przed naszymi reprezentantami mogłaby, a nawet powinna otwierać. Więc z tej perspektywy powiem szczerze, Ignacy Paderewski mi się zawsze będzie kojarzył jako człowiek, który ma krótkie epizody w naszej historii, ale naprawdę nie do przecenienia. Naprawdę.
Zawsze w momentach kluczowych się pojawił.
Zawsze w momentach kluczowych. Zawsze potrafił, bym powiedział, tak otworzyć pewne drzwi, które w konsekwencji służyły sprawie polskiej. To jest niesamowite i co jest ważne. On to robił tak naprawdę, nie oczekując po pierwsze niczego w zamian, a z drugiej strony robił to w sposób, bym powiedział, dystyngowany, dyskretny i taki, żeby nie być na pierwszym planie. Może poza tym okresem premieractwa, kiedy no, niektórzy nawet twierdzą, że troszeczkę mu ta woda sodowa lekko uderzyła do głowy, no bo jednak być premierem Rzeczypospolitej, no to jest zaszczyt, prawda? Ale generalnie zawsze był dyskretny, zawsze był człowiekiem, który przynajmniej w tym wymiarze relacji międzyludzkich, kiedy dochodziło do sytuacji, w której była potrzebna jego pomoc jako pośrednika, bardzo umiejętnie potrafił się zachować, łączyć pewne sprawy w takie większe całości i umożliwiać polskim reprezentantom na dotarcie do najważniejszych polityków właśnie obozu zwycięskiego w celu właśnie możliwości zaprezentowania własnego stanowiska. Nie zawsze oczywiście to przynosiło oczekiwany przez stronę polską skutek, no bo to są zawsze konflikty interesów na różnych polach i na różnych płaszczyznach. Gdybym miał jeszcze na koniec porównać sytuację wtedy do dzisiaj, nie widzę takiego na przykład antypolskiego stanowiska wśród państw unijnych, które by przypominało chociażby postawę Wielkiej Brytanii w okresie konferencji paryskiej, która najchętniej jakby mogła, to by nas zatrzymała tworzenie zrębów państwa polskiego, a jeżeli już to państwo miało powstać, to w granicach, które byłyby granicami dla nas upokarzającym i takim kadłubowym państewkiem, który prawdopodobnie po kilku latach funkcjonowania znowu zostałoby podzielone w jakiś sposób. Takie postacie też są ważne i o takich postaciach nie możemy zapominać.
No, Ignacy Jan Paderewski był człowiekiem sztuki, czym tutaj pan profesor wspomniał. I ta sztuka też w jego wypowiedziach no, wybrzmiewała. Tutaj mamy właśnie przykład. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina, a jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano. Barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń. No jak tutaj usłyszeliśmy, Ignacy Jan Paderewski potrafił pięknie mówić o tej sprawie narodowej. Może nawet teraz brakuje nam w naszym życiu publicznym takich osób, które w ten sposób by potrafiły ująć naszą współczesność, tak?
Mi się wydaje, że takich może ludzi nawet nie brakuje, tylko nie mają siły przebicia żadnej.
Może ale trochę brzmi patetycznie, to co przed chwilą przeczytałem.
Bardzo patetycznie.
Ale mimo to, no... Nie można tego zlekceważyć, to jednak gdzieś tam porusza serce, tak? Jeżeli to zwłaszcza w momencie, kiedy to ujmiemy gdzieś tam w kontekście historycznym, gdy ta Polska się odradzała, tak? Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak te słowa wtedy brzmiały.
Ale pamiętajmy o tym, że taka tego typu retoryka nie była obca w ogóle społeczeństwu, ponieważ wywodziła się ze świeżych dla społeczeństwa wydarzeń. Mam to na myśli okres właśnie drugiej połowy XIX wieku, czy powstanie styczniowe, czy potem nawet rewolucji 905 roku. Więc taka retoryka w jakiś sposób no, nie wybrzmiewała jako coś obcego. Natomiast dzisiaj to, co pan Jakub tutaj zacytował, no to faktycznie tak ktoś, kto nie jest, że tak powiem, nie obcuje z literaturą, czy piękną, czy historyczną, czy po prostu jakieś idee patriotyzmu, tych wartości narodowych są mu gdzieś tam, może nie obce, ale gdzieś na odległym miejscu wśród jego skali potrzeb i zainteresowań, no to rzeczywiście usłyszy takie słowa i może stwierdzić, co to za bełkot, prawda? No ale to jest też siła charakteru społeczeństwa, to znaczy, że społeczeństwo jest zróżnicowane przez to, że gdyby było jednolite, to też może by było, nie wiem, łatwiej sterowalne. To, że jesteśmy tak różni też sprawia, że gdzieś w tym jest jakiegoś rodzaju siła, ale wydaje się, że potrzebne są pewne zworniki, które będą to społeczeństwo cementować i właśnie ta idea niepodległego państwa jest takim zwornikiem, powinna być takim zwornikiem, prawda? Więc to jest chyba taka rzecz, którą mimo, że może ktoś odebrać jako taki bełkot, wydaje mi się, że powtarzane co jakiś czas w końcu zacznie docierać pod strzechy i ludzie nawet młodego pokolenia, jeżeli to by się sprzedało w takiej dobrej formule, bym powiedział właściwej formule audiowizualnej, to kto wie?
My na razie skupiamy się na podcaście i tak mi teraz przyszło do głowy, że w sumie to my taką troszeczkę pracę u podstaw wykonujemy. W jakiś sposób.
Mam nadzieję, że właśnie nasze rozmowy tutaj nie są odbierane jak jakiś bełkot, jakiś oszołomów, prawda?
Dokładnie też o to mi chodzi, a gdyby tak było, no to byłoby mi przykro, bo to faktycznie z jakiejś tam potrzeby wszystko wynika i myślę, zarówno z mojej strony, jak i pana profesora, zresztą u pana profesora to cała działalność naukowa, tak? Przybliżenie tej historii, no, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jednak wydaje mi się, że ta idea patriotyzmu z historią ma bardzo dużo wspólnego i nie da się tego po prostu pominąć.
I może dlatego historia wydaje się ludziom tak nudna czasami. Przesycone ten patriotyzm, chociaż ja mi się wydaje, że to jest bardziej kwestia jakby interpretacji i właśnie umiejętnego, plastycznego odzwierciedlenia tego obrazu przeszłości, bo rzeczywiście, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie to pokazywać w takiej formie klasycznej, to dzisiaj być może to się po prostu już nie przyjmie w żaden sposób, tak? No pan, czy ja, czy pan Jakub, gdzieś wychowani w pewnych tradycjach, obcując z tą literaturą, taką bym powiedział klasyczną, no patrzymy troszeczkę może staromodnie, stereotypowo. Dzisiaj prawdopodobnie trzeba byłoby użyć innych narzędzi, żeby dotrzeć do pewnej części społeczeństwa, ale wydaje się, że najważniejsze, żeby te treści w tym wymiarze podstawowym pozostały takie same, bo jeżeli to zaczniemy zmieniać, to rzeczywiście wtedy ta idea patriotyzmu gdzieś się rozmyje całkowicie. Może się za chwilę okazać, że też nam zaczyna brakować tych podstaw cywilizacyjnych, prawda, kultury, sztuki, historii, które tak naprawdę odwołują się do naszych korzeni jako narodu.
Pozostały nam jeszcze dwie postacie do omówienia, które celowo zostawiliśmy na sam koniec, które są dosyć popularne i myślę, że tych dwóch postaci aż tak przybliżać wam, drodzy słuchacze, nie trzeba, ale myślę, że też nie można o nich nie powiedzieć nic, bo były chyba najważniejsze w tym dwudziestoleciu międzywojennym i w samym procesie odzyskania niepodległości, mianowicie Roman Dmowski, no i Józef Piłsudski.
Mężowie stanu, oczywiście zawsze jest między Piłsudczykami a Endykami, mam to na myśli współczesnych Polaków, którzy się utożsamiają z obiema ideami.
Temperatura tego sporu nie spada naprawdę, aż do dzisiaj, mimo upływu tylu lat.
Dokładnie. I tutaj jest zawsze deprecjonowanie tego jednego lub drugiego bohatera. Natomiast trzeba powiedzieć, i ja jestem zwolennikiem takiej oto tezy, że gdyby nie ten tandem, no ciężko jest mówić o jakiejkolwiek formule odrodzonego, niepodległego państwa polskiego. Jeden działał na niwie krajowej i dobrze się tak stało, bo Piłsudski przede wszystkim był wojownikiem, fajterem, który stanął do walki, wiedząc, że orężem trzeba tę niepodległość wydrzeć i ustanowić ją na granicy. Natomiast Dmowski był salonowcem, dyplomatą, erudytą, który zdecydowanie lepiej się w tej materii odnajdywał. Co tu dużo mówić? No, jeden był na właściwym miejscu i drugi był na właściwym miejscu, prawda? To, że na początku rywalizowali, ale potem postanowili zawrzeć rozejm, i zdecydowali się na to, żeby współpracować w tych kluczowych dla sprawy polskiej momentach, to było najlepsze, co oni mogli zrobić i co oni obaj później razem uczynili, mimo że razem tutaj postawię cudzysłów, prawda? W sensie, że jeden w Paryżu, drugi w Warszawie. Ten tandem po prostu dla mnie jest niedoścignionym wzorem współpracy dwóch mężów stanu, którzy mimo przeciwnych stanowisk politycznych, różnic wynikających z wielu, bym powiedział często chyba raczej charakterologicznych podstaw. No i ten wątek oczywiście Marii, pierwszej żony Józefa Piłsudskiego, do której smalił wrotki Roman Dmowski, no to też gdzieś to potęgowało, ale nie zmieniało sprawy i sytuacji, że oni obaj po prostu wykonali kawał solidnej roboty. Zdecydowanie.
A mimo konfliktu, gdy już zasiedli do rozmowy, to chyba zdarzyło się w Tokio, tak? Taka rozmowa, która trwała, no 4-6 godzin, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś w tych okolicach, tak, że panowie pomimo tych różnic ich dzielących potrafili ze sobą dyskutować, a przynajmniej był jeden taki moment, kiedy potrafili to zrobić.
Tak, co ciekawe, oczywiście to pan wspomniał tą wizytę w Tokio, która tak naprawdę była też epizodem w ich rywalizacji, bo jeden przyjechał drugiemu szkodzić tak naprawdę. Więc
to Dmowski przyjechał zaszkodzić Piłsudskiemu.
Piłsudskiemu, tak, dokładnie. Więc to też pokazywało, chociaż wspomnijmy, że ta rozmowa miała jednak miejsce parę lat wcześniej, bo to był okres wojny japońsko-rosyjskiej z lat 1904-1905. Natomiast to właśnie nie zmieniło faktu, że później naprawdę swoje animozje, ambicje też, przede wszystkim Dmowski. Dmowski potrafił niejako schować swoje ambicje i skoncentrować się na tym, bo widział i wiedział, że Piłsudski, mówię teraz o okresie przełomu 1918-1919 roku, zdobywa znaczącą pozycję w Polsce, którą później by było mu ciężko w jakiś sposób niwelować. Ale on schował dumę, schował rywalizację do kieszeni i skupił się na tym, żeby w trakcie obrad przez pół roku niezmordowanie walczyć o sprawę odrodzonego państwa polskiego. Niestrudzenie. I mimo, że też przyjechał Aleksander Wasilewski, że oni wzajemnie, ludzie Piłsudskiego i Dmowskiego wzajemnie się obserwowali, donosili do swoich pryncypałów jedni na drugich i tak dalej. I gdzieś ta wpliła się ta rywalizacja w tym wymiarze politycznym przede wszystkim. Wiedząc, co od nich zależy, tak naprawdę potrafiło się skupić na najważniejszej części ich własnej pracy, a nie na obserwowaniu i doszukiwaniu się, czy ten drugi akurat przeciwko mnie, czy pode mną teraz nie kopie gdzieś dołków, prawda? To był moment, który był jedyny, to trzeba przyznać, w całym okresie II Rzeczypospolitej, ale z perspektywy czasu i tych wydarzeń, o których mówimy, najważniejszy, kluczowy.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Tak jak było to spotkanie w Japonii, tak? To ja bym tylko pokrótce przypomniał, o co tam tak naprawdę poszło. Piłsudski pojawił się w Tokio po to, żeby uzyskać środki na to, żeby wzniecić w Polsce tak naprawdę jakieś powstanie przeciwko Rosji. Z drugiej strony był Dmowski, który uważał, że no, może tak, nie popierał, nie wychował się na kulcie jakimś powstania styczniowego i uważał, że to będzie kolejna akcja, która skończy się wielkim niepowodzeniem, no i porażką, śmiercią wielu Polaków i uważał, że to nie jest po prostu jeszcze ten moment. Więc Dmowski pojechał i był takim de facto hamulcowym całej tej akcji.
To ja tylko dorzucę jedno zdanie do tego, co pan powiedział a propos Dmowskiego, na jego usprawiedliwienie. Jeżeli ktoś by to odczytał, że jak on mógł. Mianowicie Dmowski był zwolennikiem realizacji kwestii Polski w obrębie legalizmu rosyjskiego. No później miał szansę, gdy został wybrany do pierwszej dumy. Czyli krótko mówiąc, to była znowu rywalizacja między nimi wynikająca z odmiennej koncepcji tej realizacji czy próby walki o kwestię polską. Tak? To tylko tak ad vocem do tej
tak,
historii.
Tak, no zresztą wydaje się, że tutaj no, miał trochę racji mimo wszystko Dmowski, bo to powstanie, gdyby wtedy wybuchło, no to też prawdopodobnie skończyłoby się podobnie jak 63 rok i styczniowe powstanie.
Panie Radku, Dmowski miał rację dlatego, że z jednego powodu, bo Japończycy myśleli podobnie. Japończycy przecież nie dali żadnych funduszy na działania wojenne, na działania zbrojne, natomiast rzeczywiście byli zainteresowani tym, ażeby Piłsudski prowadził działalność wywiadowczą, prawda? I na to szły środki, które uzyskał od Japończyków. I to też oczywiście w wielkości niewspółmiernej do oczekiwań i potrzeb, które przedstawiał Piłsudski.
Ale jakby wracając jeszcze do tej myśli, którą chciałem powiedzieć. Wyobraźmy sobie sytuację, że później przenosimy się
do 1918
roku i mimo tego, że ten Dmowski był takim hamulcowym tych całych akcji, które miał zaplanowane Józef Piłsudski, no to tutaj nie pojawiła się taka nienawiść, tylko no jak trzeba było, no to dalej współpracowali.
Współpracowali, tylko tak jak wspomniałem, oczywiście obserwowanie się wzajemne, nie myślę tutaj o Dmowskim i Piłsudskim, ale ich współpracowników była.
Czy no było, no
takie
pewnie,
patrzenie
tak
na ręce, no bo to właśnie chodziło o to, jedna strona drugiej nie ufała. To też nie możemy mówić, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki oni wszyscy się bratali, siedzieli przy lampce wina albo czymś mocniejszym i mówili, tak, my wszyscy razem teraz jak jedna ekipa pójdziemy i tam będziemy walczyć o sprawę polską. Nie. Listy, korespondencja, która się zachowała zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wskazują, że oni wzajemnie się obserwowali.
Taka szorstka męska przyjaźń.
Dokładnie, ale to był powiedzmy ten element obserwacji, czy oni nie szkodzą nie tylko im samym, bo to było ciężko na arenie międzynarodowej tego się doszukiwać. Ale jak wygląda realizacja tych planów dotyczących kwestii polskiej? Tutaj przede wszystkim mam na myśli obserwowanie przez Piłsudczyków endeków. Ale sam Józef Piłsudski, a przede wszystkim sam Roman Dmowski koncentrowali się, byli ponad tym. Oni się koncentrowali na tym, co było najważniejsze, a mianowicie uzyskanie po pierwsze zgody na to, żeby państwo polskie mogło funkcjonować, bo taka zgoda była potrzebna, no bo iskierka z 16 listopada wysłana o tym, że powstaje rząd polski, pozostała bez odpowiedzi, a z drugiej strony w jakich granicach? I tutaj znowu wracamy do sedna, że Piłsudski wiedział, że granica zachodnia będzie ustalona na konferencji, więc tutaj nie brał tych spraw za poważnie. Wiedział, że granica wschodnia to to, co on uzyska dzięki bagnetom. Ale dał wotum zaufania Dmowskiemu na zasadzie, Romek, działaj jak najlepiej potrafisz, jeżeli chodzi o granicę zachodnią, Gdańsk, Śląsk. Ugraj ile się da. Ja ci jeszcze podeślę Ignacego Paderewskiego, który też patrzył w tym czasie Dmowskiemu na ręce, ale Ignacy Paderewski był potrzebny jako ten odźwierny, który dysponuje kluczami do różnych drzwi gabinetów, dzięki którym Dmowski mógł swoje plany omawiać, a w zasadzie perorować na wielogodzinnych posiedzeniach różnych komisji w trakcie obrad tej konferencji.
Marszałek Józef Piłsudski.
Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.
Tak, o pracy u podstaw pisał Roman Dmowski w swojej książce Myśli nowoczesnego Polaka.
Gubi nas bierność, nie tylko jako naród, ale jako jednostki. Jej to przede wszystkim zawdzięczamy, że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm, beznadziejność, brak wiary w siebie i możność życia na lepszy sposób. Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie taki brzydki, a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bardziej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe. Interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.
Marszałek Józef Piłsudski o pracy organicznej dla Polski.
Czy bogaty, czy biedny, urodzony w chałupie, czy w pałacu, każdy musi zapłacić dług ojczyźnie.
Tak przywódca narodowej demokracji pisał o koniecznej jedności narodu w sprawach kluczowych.
Przed Polską, zdaniem moim, otwierają się tak świetne widoki, jakich od wieków nie miała. Może ona wszakże z nich skorzystać tylko wtedy, gdy sama dorośnie do swego położenia i swych zadań. Wszystko zależy od tego, czy obóz narodowy Polski w tych trudnych dla niego chwilach nie osłabnie, ani w swojej myśli, ani w działaniu. Nie mam wątpliwości, że wiedzą to dobrze nasi przeciwnicy. To też dziś za pierwsze zadanie stawiają sobie skorzystać ze słabości, czy głupoty tych, czy innych żywiołów w naszym łonie, by nas rozwałkować, rozbić na grupy nawzajem się zwalczające.
No i tak, słowami podsumowania, to jedna rzecz, która wydaje mi się pojawia się wobec wszystkich tych postaci, to faktycznie patriotyzm. Wszyscy oni patrzyli na tą Polskę trochę inaczej, inaczej ją sobie wyobrażali, ale starali się z całych sił, to jest jedna rzecz. No i ta praca u podstaw. I myślę, że to też jest nauczka dla nas, myślę, że w jakiś sposób też dla naszych słuchaczy, żeby jednak na tej pracy u podstaw się czasami skupić. Nawet jeżeli mamy tą niepodległość, to starać się, żeby ta niepodległa była silna i stabilna po prostu.
I dlatego gorąco zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnęli po biografie polityków, o których mówimy, bo te biografie funkcjonują. Żeby zobaczyli, jak ci ludzie patrzyli na kwestie niepodległego państwa polskiego, bo to był ich wspólny mianownik. Oni się mogli różnić, nazwijmy to, w detalach, w szczegółach. Ale najważniejszy ten cel, który ich jednoczył, bez względu na te różnice polityczne, to był jeden. Polska, Polska, Polska. Niepodległa Polska. I to jest najważniejsze na początku. A potem to się będziemy zastanawiać, jak ta Polska będzie wyglądała.
Cześć i chwała bohaterom w takim razie. Wszystkim tym, o których mówiliśmy i wszystkim, którym też się należy szacunek, a o których dzisiaj nie wspomnieliśmy. A ze mną w studiu był dzisiaj profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
A także szeregowy Jakub Kiziewicz z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzięki, Kuba.
Dziękuję i do usłyszenia.
Na koniec ciekawostka. Znamiennym jest artykuł Romana Dmowskiego, który ukazał się na łamach Gazety Warszawskiej 14 maja 1935 roku, a więc dwa dni po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Wsłuchajmy się w słowa największego przeciwnika politycznego, wielkiego marszałka. Gdy w państwie umiera jeden z ministrów, powstaje tylko kwestia postawienia innego na jego miejsce. Zgon wszakże ministra spraw wojskowych Rzeczypospolitej wytworzył kwestie niewspółmiernie większe. Człowiek, który formalnie zajmował skromne stanowiska ministra, był w istocie rzeczy głową władzy w Polsce. Wiedzieli o tym i swoi, i obcy. Każdy cudzoziemiec, interesujący się cokolwiek polityką, na pytanie, kto rządzi w Polsce, odpowiada: Piłsudski. wszyscy mieszkańcy naszego kraju rozumieli, że każdy ważniejszy akt rządu był wyrazem jego woli, a przynajmniej nie mógł zajść bez jego rządu. Sam rząd legitymował się tym, że jest jego woli wykonawcą. Tak było przez lat 9 i to ściśle przez lat 9. Zdarzyło się bowiem, że zgon nastąpił dokładnie w lat 9 od zamachu stanu, który zaprowadził dotychczasowe rządy w Polsce. Zamach nastąpił z wyraźnym celem objęcia przez niego władzy. Jak poprzednio zamach włoski oddał władzę w ręce Mussoliniego, a później zamach niemiecki w ręce Hitlera. Różnica z tamtymi dwoma była ta, że tamte dokonane były w imię określonych programów, gdy tutaj wystarczyła osoba Piłsudskiego. Gdy pytano o program, odpowiedź była: idea marszałka Piłsudskiego. Wyznawcy tej idei nie ważyli się jej nawet tłumaczyć. Dopiero w następstwie wyjaśniały je częściowo fakty. Dziś, gdy mózg, który tę ideę stworzył i rozwijał, przestał działać, spadkobiercy jej będący w rządzie czy poza rządem są zmuszeni sformułować ją w program. O ile bowiem zdaje się, nie ma wśród nich nikogo, którego nazwisko za program wystarczyło. Wprawdzie rządy zaprowadzone w Polsce przez zamach majowy roku 1926 w późniejszej swojej fazie zaczęły usilnie pracować nad tym, żeby się zamienić w wyraźny system blisko pokrewny, nie w programie, broń Boże, systemowi rządów faszystowskich i hitlerowskich. Nie wiadomo wszakże, czy autorzy tej pracy zdali sobie dostatecznie sprawę z jednej konsekwencji tego pokrewieństwa. Mianowicie jest to system, który może przetrwać tylko w oparciu o centralną postać stanowiącą źródło władzy. W braku jej żadna sztuczna formuła tego źródła nie zastąpi. Musi ono wynikać z istoty społeczeństwa, z jego budowy. Zastępował je rządom Polski przez ostatnie 9 lat zmarły. Dlaczego? Niepodobna się dziś nad tym zastanawiać. Niepodobna rozpisywać się o Piłsudskiego życiu i czynach, o jego umyśle i charakterze, bo przez pewien czas po swojej śmierci będzie on zbyt żywym dla swych zwolenników i przeciwników, ażeby mogli z potrzebnym spokojem o nim mówić. Trzeba stwierdzić tylko fakt, że rola, którą odegrał, wytwarza z chwilą jego śmierci pierwszorzędnej wagi sytuacji polityczną. Trzeba nie być Polakiem, żeby tę sytuację obojętnie obserwować. Jest to znamienne, ponieważ pomimo sporów i wzajemnej niechęci obu bohaterów, język sporu jest dojrzały i pozbawiony wulgaryzmów. Myślę, że wszyscy powinniśmy wyciągnąć pewną naukę z tych przecież nie tak odległych dziejów. Zwłaszcza teraz, w tym okresie powyborczym. Niepodległa Polska nie jest przecież wartością daną nam na zawsze. Ważne, aby szczególnie dzisiaj, w czasach dla Polski wyjątkowo trudnych i pełnych wyzwań, nie zawieść naszych przodków i nie zapomnieć, że wartością nadrzędną wobec wszystkich politycznych czy nawet światopoglądowych sporów jest dobro Polski. Bywa tak, że w natłoku wewnętrznych sporów i waśni tracimy szerszą optykę. Pamiętajmy o tym, że ważna jest praca u podstaw. Przykład bohaterów, ojców odrodzonej Polski, niech będzie naszym drogowskazem. Wszystkiego najlepszego, drodzy słuchacze, z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Radosław Lech, kłaniam się nisko.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.